Radio Wolna Europa, nazwa, którą raczej większość z Was doskonale zna i kojarzy. Nie każdy jednak wie, że była to jedna z najskuteczniejszych propagandowych akcji amerykańskich służb przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Sekretem sukcesu byli ludzie, którzy walcząc słowem o niepodległość swoich ojczyzn, rozbudzali nadzieję na lepsze jutro wśród rodaków będących pod komunistycznym butem. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Gdy stało się jasne, że zimna wojna stanie się faktem, czyli około 1947 roku, Amerykanie zaczęli zastanawiać się, w jaki sposób w nadchodzącym konflikcie można wykorzystać uchodźców z ZSRR oraz Europy Wschodniej. Dwójka specjalistów amerykańskiego rządu, George Kennan i Frank Wisner, zaczęło zastanawiać się nad realizacją koncepcji tzw. soft power, czyli nie bezpośredniego atakowania przeciwnika, lecz podkopywania jego wiarygodności w oczach obywateli. Takim narzędziem miało być właśnie radio. Bezsprzecznie Radio Wolna Europa nigdy nie powstałoby bez wsparcia amerykańskiego Departamentu Stanu oraz organizacyjnych zabiegów CIA. Osobą, która odegrała równie dużą rolę w jego założeniu, co wspomniani wcześniej Kennan i Wisner, był Allen Dulles, prawnik z Nowego Jorku, mający wielu wpływowych znajomych w Waszyngtonie. O jego dokładnej roli opowiem za chwilę. Tymczasem w grudniu 1947 roku amerykański rząd oficjalnie dał zielone światło dla wszelkich inicjatyw CIA związanych z tajnymi operacjami natury psychologicznej w celu dyskredytowania Związku Radzieckiego. W tym samym czasie Frank Wisner jako asystent sekretarza stanu do spraw okupowanych terenów objeżdżał Niemcy i wizytował uchodźców, których liczba określa się na około 500 000. Swój pomysł wykorzystania ich przedstawił rządowi kilka miesięcy później. Wsparł go wspomniany wcześniej Dulles. Pomysł był w zasadzie bardzo prosty. Stworzyć publiczną amerykańską organizację zależną od rządu, która pozwoli wybranym przywódcom uchodźców na zostanie emigracyjnymi celebrytami swoich narodów, ale jednocześnie bez angażowania ich w działalność podziemną. Wszystkie działania koordynować miał Departament Stanu. Konkretne działania przyspieszyła sytuacja w Czechosłowacji, gdzie komuniści w 1948 roku przejęli całkowitą władzę. Amerykanie chcieli zacząć działać jak najszybciej. Sytuacja wymykała się spod kontroli. Łapska Stalina sięgały coraz głębiej. Dlatego też w tym samym roku amerykańskie służby rozpoczęły realizację projektu, który polegał na przygotowaniu urządzeń radiowych oraz drukarskich w Europie przeznaczonych do wykorzystania przez uchodźców przeciwko ZSRR, a także jego satelitom. Amerykański rząd nie chciał jednak grać w otwarte karty. Nowe radio musiało mieć aurę niezależnej organizacji. To miało potęgować jej wiarygodność. Aby tak się stało, amerykańskie służby zasugerowały rządowi, aby utworzyć rzekomo niezależną organizację, która będzie firmować całe przedsięwzięcie. W ciągu roku w Nowym Jorku za pieniądze niewiadomego pochodzenia powstał Komitet Wolnej Europy. Organizacja dzieliła się na poszczególne komórki reprezentujące różne narody zniewolone przez Sowietów. Wisner i Kennan jak najszybciej chcieli zorganizować prężnie rozwijającą się rozgłośnię, dlatego potrzebowali najlepszych specjalistów. W tym celu zgłosili się do Marka Etheridge'a, zaufanego współpracownika ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz współautora słynnej doktryny Trumana. W tym czasie pełnił on funkcję przewodniczącego do spraw informacji USA, nadzorującego informacyjne programy Departamentu Stanu, a w tym również i głosu Ameryki. W komitecie założycielskim znaleźli się też wspomniany już wcześniej prawnik z Nowego Jorku o nazwisku Dulles, a także kilku generałów. Komitet na rzecz Wolnej Europy rozpoczął działalność z wielką pompą 1 czerwca 1949 roku. Na konferencji prasowej pojawiły się wzniosłe hasła, m.in. o odpowiedzialności za wschodnią Europę, o umieszczeniu w eterze głosów przywódców emigracyjnych i umożliwienie im kontaktu z rodakami, no ale za tymi wzniosłymi słowami schowana była zakrojona na szeroką skalę akcja amerykańskich służb. Aby udawać organizację w pełni niezależną, Dulles wpadł na pomysł, aby organizacja teoretycznie utrzymywała się za pieniądze pieniądze pochodzące z darowizn. Nieświadomi realnego źródła finansowania obywatele Ameryki jeszcze bardziej popierali i wspierali komitet, ponieważ w ich mniemaniu była to oddolna inicjatywa, która walczy o wolny świat niezależnie od rządu. Jednocześnie to nie darowizny pojedynczych obywateli stanowiły większość przelanych pieniędzy na tę organizację, lecz kwoty, które przekazywały duże amerykańskie korporacje. Wiosną 1950 roku ruszyły techniczne przygotowania do nadania pierwszego programu Radia Wolna Europa. Kwestie merytoryczne zostały określone już jesienią rok wcześniej. Miejscem nagrywania audycji był oczywiście Nowy Jork. Nagranie miało być emitowane przez nadajnik usytuowany w pobliżu Frankfurtu nad Menem. W założeniach było to rozwiązanie tymczasowe. W kolejnych latach planowano wykorzystać inne, silniejsze nadajniki rozmieszczone w różnych częściach zachodniej Europy. Pierwsze audycje Radia Wolna Europa zostały wyemitowane po czesku, słowacku oraz rumuńsku 4 lipca 1950 roku. Po nich w ciągu dwóch kolejnych miesięcy w Nowym Jorku rozpoczęto nagrywanie programów po polsku, węgiersku oraz bułgarsku, rok później również po albańsku. Ostatecznie zrezygnowano z wersji przeznaczonej dla nacji mieszkających w Jugosławii, ponieważ Amerykanie słusznie założyli, że relacje Broszlito-Stalin niedługo zamienią się w konflikt, który będzie można wykorzystać w politycznej rozgrywce w ramach zimnej wojny. Pierwsze programy wyprodukowane w Nowym Jorku były dość kiepskiej jakości. Ciężko było zrozumieć niektóre słowa, poza tym były to programy całkiem krótkie. Tutaj liczyła się jednak treść i dość szybko zyskiwały one na popularności w całym bloku wschodnim. Pomagali też ci, z którymi walczyli. W Polsce pojawiła się nagonka na Radio Wolna Europa, co stało się dla wielu naszych rodaków najlepszą reklamą. Jeśli chodzi o treść programów, to emigranci w superlatywach opisywali w nich zarówno poziom życia, jak i swobód obywatelskich na zachodzie Europy oraz oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Czymś niebywałym jest fakt, że pomimo trudnej sytuacji międzynarodowej emigranci potrafili się między sobą kłócić w kwestiach politycznych. Bułgarzy spierali się o to, kto był ich autentycznym liderem w bułgarskiej partii chłopskiej. Węgrzy ile procent zebrało ostatecznie w wyborach w 1945 roku partia drobnych rolników, a także czy Słowacy powinni zamieszkiwać ich ojczyznę. Jakby zapominali, że ich spory są pisane palcem po mapie i wcale nie pomagają sprawie wyzwolenia ich ojczyzn spod sowieckiej kurateli. Amerykanie, którzy początkowo zakładali, że emigranci sami się ze sobą dogadają i niemal samodzielnie będą decydować o produkcji i emisji programów w Europie, uznali, że nie można im dać pod tym względem pełnej swobody. Pojawiło się nawet zagrożenie, że radio upadnie już w pierwszym roku funkcjonowania. Nadawane ze Stanów Zjednoczonych groziło spadkiem popularności wśród odbiorców przez nadmierną amerykanizację programu. Poza tym polityczni uchodźcy starej daty woleli być bliżej swoich ojczyzn. Pojawiła się więc potrzeba przeniesienia siedziby radia do Europy. W styczniu 1951 roku amerykańskie władze zatwierdziły budowę budynku na studia i redakcję znajdującego się na obrzeżach Ogrodu Angielskiego w Monachium. Budowa szła sprawnie i już 4 miesiące później został on oddany do użytku. Całkowicie gotowy był jesienią. Jako pierwsi nadali w nim program Czesi. Od teraz audycje Radia Wolna Europa nadawane były z 4 nadajników znajdujących się w byłych niemieckich bazach wojskowych, będących pod kontrolą amerykańskich sił okupacyjnych. Przenosiny pozwoliły też na wydłużenie nadawanych programów. Ich emisja zwiększyła się średnio 10-krotnie. Polacy pełnowymiarowy program zaczęli emitować 3 maja 1952 roku. Nacjami, które miały nie nadawać z Monachium, mieli być Rumunii oraz Bułgarzy. Amerykanie chcieli, aby realizowali swoje audycje z terenu Turcji. Rozmowy między stroną amerykańską a turecką rozpoczęły się dopiero w czerwcu 1954 roku i trwały 2 lata. Ostatecznie pomysł upadł ze względu na rosnące koszty i przede wszystkim żądania strony tureckiej większej ingerencji i kontroli w publikowane treści. To sprawiło, że zarówno Bułgarzy, jak i Rumunii musieli nadawać z Niemiec, co spowodowało, że ich audycje nie miały takiego zasięgu jak w przypadku Czechów, Słowaków, Polaków czy też Węgrów. Radio Wolna Europa nie było jedynym tego typu przedsięwzięciem, gdzie wykorzystywano potencjał emigrantów z Europy Wschodniej. W latach 50. powstało m.in. Wydawnictwo Wolnej Europy, funkcjonował Wolny Uniwersytet Europejski na Uchodźstwie w Strasburgu oraz Środkowoeuropejskie Centrum Badawcze. To tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.